osoba, która związana jest z rolnictwem jako polityk. Dzisiaj rolnicy do Warszawy przyjadą. Pani też będzie na proteście? Będzie pani starała się ten protest przekuć w paliwo polityczne Konfederacji?
Jest dzisiaj w Warszawie protest. To już kolejny protest, masowy protest polskich rolników. Miesiąc temu, 24 stycznia, odbył się pierwszy protest ostrzegawczy. No i niestety od tamtego czasu nie ma żadnych decyzji ze strony obecnego rządu, aby rozwiązać problemy polskich rolników, aby zrealizować przynajmniej część tych postulatów, które są przez nich prezentowane, więc dzisiaj jest w Warszawie pierwszy w sumie taki masowy protest rolników w Warszawie, no i to jest też
marsz
zapowiedź.
Marsz gwiaździsty, tak to się nawiązując do Andrzeja Lepera, który taki też, marsz organizował.
To jest też zapowiedź przede wszystkim tego strajku generalnego, który jest zaplanowany na 6 marca.
Czyli co, dzisiaj przedsmak dopiero?
Dzisiaj dopiero przedsmak. Wiemy, że nie będzie chyba spotkania ostatecznie z panem premierem.
Pan premier jest w Czechach w pracy.
No, pan premier przez miesiąc nie znalazł czasu, żeby spotkać się z protestującymi rolnikami i jest
więcej
to na pewno...
przez 8 tygodni, bo tyle trwa.
Ale ja mówię od momentu pierwszych protestów, tak, że faktycznie kiedy rolnicy wyszli, kiedy powiedzieli o co im chodzi, czego żądają, czego oczekują, od tego czasu nie było żadnej decyzji ze strony rządu, nie było żadnego spotkania z rolników z premierem.
A może jest tak, że premier nic nie może, bo wszystko decyduje nasz dzisiejszy poprzedni gość, komisarz Wojciechowski, a nawet nie on, tylko całe kolegium komisarzy, 27 pań i panów.
Nie ma wątpliwości do tego, że część polityki rolnej, polityki handlowej jest przede wszystkim wspólna polityka handlowa, jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej, więc my jako państwo członkowskie nie mamy zbyt wiele narzędzi do tego, żeby realizować samodzielnie politykę handlową. Natomiast przypomnę, że cały czas obowiązuje jednostronne krajowe rozporządzenie z 15 września 2023 roku, które zakazuje importu 4 towarów: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. No i zapowiedź PSL-u między innymi w kampanii wyborczej, że ten embargo...
23 września, Władysław Kośniak-Kamysz, tak, wzywam wtedy rząd Mateusza Morawieckiego do natychmiastowego rozszerzenia embarga.
Dokładnie
to się
tak.
Nie stało.
Żeby to embargo rozszerzyć, ja nawet przygotowałam projekt takiego rozporządzenia, które zakazuje importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. No i to jest rozporządzenie, które można podpisać w ciągu godziny i ono może wejść w życie i zacząć obowiązywać. I to jest jedyny sposób na to, żeby zatrzymać import towarów.
Ale czyli rząd
towarów.
Ma w swoich rękach
ma.
Możliwości.
Oczywiście, to jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej, podpisanie i przyjęcie takiego rozporządzenia.
Tak, ale
przypomnę, że procedury naruszeniowej Komisja Europejska w sprawie tamtego rozporządzenia nie wszczęła. Nie spodziewam się, żeby wszczęła w sprawie tego rozporządzenia, które mogłoby być podpisane przez ministra Hetmana czy przez samego pana premiera. Dlaczego? Dlatego, że zbliżają się wybory do Europarlamentu i Komisja Europejska nie będzie wzbudzała antyunijnych nastrojów w społeczeństwach.
Ale, czyli wystarczyło, żeby Polski. Dwóch panów z tej samej partii, pan minister Hetman i pan minister Siekierski, usiedli, służyli dwie parawki i sprawa byłaby, no może nie załatwiona, ale przynajmniej byłby pierwszy sygnał, że coś się dzieje.
No bo przede wszystkim potrzebowaliby zgody pana premiera, tak? Bo to jest dość odważna decyzja i to jest dość... trzeba było to dobrze zakomunikować też stronie ukraińskiej, która tutaj różnego rodzaju naciski wywiera. Próbuje naciskać na to, żeby podpisać dwustronną umowę polsko-ukraińską na wzór na przykład umowy ukraińsko-rumuńskiej. Tylko, że ja przypomnę, że rumuńscy rolnicy też protestują, bo to miałoby się odbywać na zasadzie licencji eksportowych, ale to nie miałoby mieć żadnych limitów. Także z jednej strony jest to do zrobienia. Zresztą minister Hetman powiedział, że nie wyklucza takiej możliwości, tak, wprowadzenia takiego jednostronnego rozporządzenia. No ale czy się zdecyduje pan premier na taki krok? Trudno powiedzieć. Gdyby taka była wola polityczna, to pewnie już by to się
wydarzyło. A z drugiej strony, jak się patrzy na dane, to więcej do Europy płynie pszenicy z Rosji niż z Ukrainy. Dlaczego Konfederacja nie walczy z zalewem rosyjskich zbóż na wspólnym rynku europejskim?
Panie redaktorze, ja nie wiem, jakie są dane, jeśli chodzi o wpływ pszenicy na rynek unijny. Nie znam tych danych. Wiem na pewno, że litewscy rolnicy protestują przeciwko temu, że ich rynek jest zalewany rosyjskim zbożem. Do Polski tego zboża napływają znikome ilości. To nawet nie ma
no
nie
tak,
ma
tutaj... ale myśmy eksportowali na rynek niemiecki, a tam też jest rosyjskie zboże.
Panie redaktorze...
Bo to zaburza cały wspólny rynek.
Cały, oczywiście, że zaburza. Natomiast ukraińskie ziarno też zaburza wspólny unijny rynek, bo największym importerem z Unii Europejskiej jest Hiszpania, tak, która potrzebuje tego zboża do tego, żeby wyżywić swoją trzodę chlewną. Natomiast te wszystkie protesty europejskie, one skupiają się na jednym bardzo ważnym wątku, to znaczy na tym, że towary importowane spoza Unii Europejskiej, z Ukrainy, z Rosji, z krajów Mercosur, nie muszą spełniać unijnych norm, unijnych standardów po to, żeby je tutaj importować. I to przeciwko temu protestują i polscy rolnicy, i litewscy rolnicy, i rolnicy Europy Zachodniej. Więc wszyscy mierzymy się z tym samym problemem.
Pani dyrektor ma dużo dokumentów w naszym biurku, więcej niż ja. Czuję się w przegranej pozycji, bo nie mam tylu danych, żeby się podeprzeć. Natomiast i tylu dokumentów. Natomiast jedno pytanie o to, czy ten protest nie spowoduje spowoduje, że na przykład Ukraina zamknie, co już się dzieje, swój rynek, a my w wielu segmentach mamy nadwyżkę handlową z Ukrainą. Ale na przykład produkty mleczne.
Ale nie w żywności.
Nie, w produktach mlecznych mamy definitywną, taką dominującą
przewagę. To nie jest, to nie jest dominująca przewaga. Mamy zdywersyfikowany eksport artykułów mlecznych i na biało Ukraina jest jednym z odbiorców, tutaj nie ma problemu. Ja my mamy akurat gospodarstwo rodzinne zajmujące się produkcją mleka i wcale się nie obawiamy zamknięcia importu towarów rolnych z Ukrainy i odwetu ze strony ukraińskiej. Dlaczego? Dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że to, że dzisiaj Ukraina nie jest jakimś potentatem w produkcji mleka, to nie oznacza, że za dwa lata nie będzie. I to, że dzisiaj mamy do czynienia z kryzysem zbożowym, owocami miękkimi, spirytusem, koncentratem jabłkowym i tak dalej, mięsem drobiowym, jajami, miodem, to nie oznacza, że za chwilę to nie będzie mleko, które będzie tutaj po prostu ma taką przewagę konkurencyjną. Ukraina ma takie możliwości produkcji żywności, o których my nie jesteśmy nawet w stanie oszacować. I to, że dzisiaj my jako mleczarze czy krowiarze nie jesteśmy zagrożeni, to nie oznacza, że za jakiś czas nie będziemy. Także jest tutaj solidarność akurat wszystkich rolników w zakresie tego importu i zdajemy sobie sprawę, obserwujemy to od 2 lat, bo ja może przypomnę naszym słuchaczom, że pierwsze rozporządzenie o tymczasowej liberalizacji handlu między Unią Europejską a Ukrainą weszło w życie w czerwcu 2022 roku, więc jesteśmy po 2 sezonach otwartego importu, otwartego unijnego rynku i wchodzimy w 3. sezon. No i to jest jedno wielkie oszustwo Komisji Europejskiej. To ostatnie rozporządzenie, które zostało zaproponowane, czyli bezcłowy handel 2025 roku.
Ale z limitami dla 3 produktów.
Tak, tylko dla 3 produktów.
To jest jaja, drób i cukier.
Dokładnie tak. Tylko panie redaktorze, te limity będą wyliczane na podstawie lat referencyjnych 2022-2023.
Kiedy import był zwiększony
Dokładnie
znacząco.
Tak. Więc jeśli kontyngent cukru przed wojną to było 20 tysięcy ton, a w samym 2023 roku do Unii Europejskiej wjechało 470 tysięcy ton cukru, to limit po wejściu w życie tego rozporządzenia będzie na poziomie 320 tysięcy ton.
Tani cukier. Ja nie mam gospodarstwa rolnego, nie mam ziemi, nie mam nawet krowy, świnki, kurki też nie mam, ale chodzę do sklepu i lubię kupować
oczywiście,
cukier po 4 złota, a nie
oczywiście,
po 9
złotych. Oczywiście, że konsumenci wybierają tańsze produkty i co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast tutaj idzie sprawa o to, że nasze bezpieczeństwo żywnościowe w ramach takiego masowego importu, a do tego zrealizowania całego Europejskiego Zielonego Ładu doprowadzi do utraty suwerenności żywnościowej przez Polskę. Doprowadzi do utraty bezpieczeństwa żywnościowego i spowoduje uzależnienie Polski i Polaków i Europejczyków od importu żywności z krajów trzecich.
A co na to Sławomir Mentzen?
Na których Sławomir Mentzen ma takie samo stanowisko jak my.
A gdzie to jest liberalizm?
Nie, nie, nie.
Niech ktoś produkuje lepiej, taniej, skuteczniej.
Nie, panie redaktorze,
ale wszyscy
działajmy na tych samych zasadach. Nie może być tak, że do wspólnego rynku są dopuszczone towary, które nie muszą spełniać unijnych norm i niestety Unia Europejska zaciska coraz bardziej pętle. Teraz na europejskim rolnictwie przez właśnie bezcłowy handel z krajami trzecimi, potem jeszcze polityka klimatyczna. To jest pierwsze jest rolnictwo, za chwilę będą kolejne branże, kolejne grupy społeczne, które są dotknięte tymi rozwiązaniami proponowanymi przez
Unię. Gościem poranka wnet był Janusz Wojciechowski, który mówił, że wiele udało mu się obronić, udało mu się zniwelować, czy wyrzucić do kosza pomysł redukcji stosowania nawozów i pestycydów. Udało mu się odroczyć kwestię ugorowania i zmniejszyć zakres ugorowania, że jednak polski komisarz w Unii Europejskiej no trochę stara się odsuwać i tępić to ostrze ekologiczne.
Panie redaktorze, od 2019 mówimy i od 2020, kiedy wyszedł w życie Fit for 55, że polityka klimatyczna w rolnictwie nie może być realizowana w takim kształcie. I teraz dopiero w momencie, kiedy są masowe protesty nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, komisarz Wojciechowski próbuje na coś wpłynąć. Nie ma zbyt wielu decyzji cofających politykę klimatyczną ze strony Komisji Europejskiej. Komisja Europejska wycofała się tylko z jednego rozporządzenia, czyli z rozporządzenia SUR dotyczącego ograniczenia stosowania pestycydów. I tak jak pan redaktor słusznie zauważył, z ugorowania, zawieszając je na rok w postaci międzyplonów albo roślin bobowatych, tak? To upraw roślin bobowatych. I to jest jedno odstępstwo na rok. I dlaczego rolnicy nie przestali protestować? No nie przestali w Europie Zachodniej protestować, bo będą protestować do momentu, zresztą zachęcam naszych słuchaczy, żeby sobie zobaczyli zdjęcia wczoraj z Brukseli. Wczoraj było posiedzenie Rady do Spraw Rolnictwa. Jak wyglądała wczoraj Bruksela.
Płonęły opony, zrywane blokady policyjne. To teraz wróćmy do tego, co czeka dzisiaj w Warszawie.
W Warszawie na pewno takich scen dzisiaj nie będzie.
Dlaczego? Czego brakuje polskim rolnikom?
Nie, niczego nie brakuje, dlatego że po pierwsze rolnicy dzisiaj nie przyjeżdżają traktorami do Warszawy. To jest pierwszy element. Raczej te protesty polskich rolników są pokojowe, są spokojne.
Czyli nie będzie rewolucji.
Rolnicy współpracują z policją. Policją wszyscy chcą, żeby ten protest był jak najbardziej bezpieczny. Wszystkie protesty były bezpieczne. No i zobaczymy, co się wydarzy za tydzień przy tym strajku generalnym.
Szymon
nie spodziewam
Hołownia
się.
Ma inne zmiany, bo wróciły barierki przed Sejm, więc widać, że co po niektórzy się tych rolników obawiają i stawiają zasieki.
Nie ma czego się bać, nie ma sensu stawiać barierek. Jeśli jest taka potrzeba ze względów bezpieczeństwa, no to one stoją, tutaj nie ma co nad tym się dłużej rozwodzić. Natomiast trochę jest to smutne, tak, że nikt z rządu nie ma czasu, że tylko właściwie...
A minister Siekierski też wrócił z
tak,
Brukseli.
Tak, ja wiem, minister Siekierski akurat z rolnikami się spotyka, ale z tych rozmów niestety nic nie wynika. I tutaj nie ma co do tego dyskusji, że ta kolejna rozmowa po prostu powinna być już samym panem premierem, który po prostu rolników unika, lekceważy ten protest, lekceważy te strajki od ponad miesiąca. No i moim zdaniem po prostu czeka, aż rolnicy wyjdą w pole i ten protest sam w sobie się wygasi. Natomiast sami rolnicy do nas zresztą z takimi sygnałami przychodzą, tak, że te protesty będą bardziej, jeśli się nic oczywiście nie uda zrealizować z tych postulatów, będą bardziej nasilone w okresach wyborów, zwłaszcza wyborów samorządowych, żeby wpłynąć też na ten wynik wyborczy. No i przede wszystkim rolnicy też, to są takie ich postulaty. O tych narzędziach, o które oni chcą zastosować, żeby wpłynąć na rząd, na przykład wnioskując o umorzenie podatku rolnego, tak, żeby wpłynąć na samorządy i żeby te samorządy również wpłynęły na to, żeby przynajmniej ta część rządowa zaczęła się tym interesować, że budżety samorządów będą zagrożone w postaci takiej, że rolnicy nie będą wnioskować o umorzenie podatku rolnego, który akurat w tym roku jest wyjątkowo wysoki.
Cały czas czekam na to, co powie minister rolnictwa po powrocie z Brukseli. Wczoraj było spotkanie komunikatu Ministerstwa Rolnictwa i nie widziałem, nie wiem, czy już się pojawił. Może pani wie, czy też udało
Panie
się
redaktorze.
Ustalić jakieś poważne ustępstwa Bruksela na rzecz rolników poczynnych.
Na razie tylko są zapowiedzi, że będą rozmowy, że trzeba się wycofywać z Zielonego Ładu, konkretów cały czas brakuje. Natomiast Krajowy Plan Strategiczny jest krajowym planem i tam z części tych założeń można byłoby też się samodzielnie jako państwo członkowskie wycofać. I tutaj co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Bezcłowy handel z Ukrainą to nie jest Rada do Spraw Rolnictwa, tylko to jest Rada do Spraw Handlu, czyli to jest właściwość resortu teraz obecnego resortu rozwoju i technologii, czyli pana ministra Krzysztofa Hetmana. I być może on jest w stanie więcej zdziałać. Natomiast jak pytam o to, czy i pytałam o to między innymi ministra Kołodziejczaka, pytałam o to również ministra Hetmana, czy w ogóle jest na poziomie Unii Europejskiej chęć budowania koalicji przeciwko temu rozporządzeniu bezcłowym handlu, no to nie usłyszałam odpowiedzi, więc spodziewam się, że taka koalicja nie jest budowana i wiemy po posiedzeniu ambasadorów, że nie ma większości do tego, żeby to rozporządzenie zablokować.
Poprzedni rząd zbudował koalicję 5 państw sąsiadujących z Ukrainą.
Tak.
Obecny rząd podtrzymał tą koalicję, rozszerzył ją, czy jak?
Panie redaktorze, ja tego nie wiem, nie mam takiej wiedzy, ministerstwo nie udziela takich informacji.
Czyli nie wiemy, co z tą grupą 5 państw, które działało wspólnie wprowadziło embargo. Jeszcze jedno pytanie o PSL, bo w tym studio często bywa i pewnie będzie w piątek Marek Sawicki. Przed wyborami dużo pan poseł
mówił. Pan poseł, który nie chciał zostać ministrem rolnictwa i to bardzo dużo mówi.
Nie chciał, zresztą jak sam mówi, z rolnictwem nie ma prawie nic wspólnego, od 8 lat już nie jest ministrem, on 8 lat zajmuje się innymi obszarami, a nawet nie jest w komisji rolnictwa. Wszyscy się o rolnictwo pytają, na czym pan poseł boleje. Nad
ale
czym.
Pan poseł ale, ma bardzo dużą wiedzę i jako były minister też może z tego doświadczenia
ale
korzystać.
Ale przed wyborami mówił o systemie kaucyjnym.
Dziękuję panie redaktorze za to pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie.
Dlaczego nie wprowadzono?
Poseł Krzysztof Mulawa w interpelacji poselskiej zapytał o ustawę kaucyjną, tak zapowiadaną od półtora roku przez PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe. Okazuje się, że taka ustawa nie jest możliwa do wprowadzenia. Jest
czyli
to w odpowiedzi na interpelację poselską posła Krzysztofa Mulawy.
Wprowadzali nas w błąd, grzmiąc, że to jest nieodzowne, że rząd PiSu nie działa tak jak powinien, bo tu trzeba natychmiast ustawę kaucyjną.
Warto dopytywać kierownictwo resortu rolnictwa i PSL-u, bo z tego co wiem, to Ministerstwo Finansów się nie zgadza na takie rozwiązania i minister Siekierski odpowiedział, że po prostu jest to niemożliwe do wprowadzenia, aczkolwiek uważam, że to byłoby dość dobre rozwiązanie.
To wróćmy do mojego pierwszego pytania o skutki polityczne dzisiejszego protestu. to jest tak, że Konfederacja stara się nabrać żaglu politycznego, czy wiatru w żagle polityczne na tym proteście, odzyskać impet?
To znaczy tak, my jako Konfederacja od 2020 roku, od piątki Kaczyńskiego, protestowaliśmy z rolnikami, cały czas protestujemy. Część naszych działaczy i zaangażowanych osób politycznie jest też rolnikami, tak jak na przykład jak idziemy, wspólnie prowadzimy gospodarstwo rodzinne, więc dla mnie to jest nawet sprawa taka, że ja z tego żyję, ja z tego się utrzymuję, dla mnie to jest taka sama sprawa jak dla każdego rolnika, który dzisiaj będzie brał udział i uczestniczył w tym proteście, więc oczywiście jest jakaś część tutaj polityczna i pewnie są jakieś grupy polityków, które chce ugrać jakiś kapitał polityczny na tym, na
tych protestach. A Konfederacja nie chce?
My chcemy przede wszystkim zrealizować interes.
Pani nie będzie na proteście, pani tak. Się pojawi, będzie pani przemawiać?
Nie przemawiam.
A ktoś z polityków Konfederacji?
Nie spodziewam się. Te protesty są zupełnie polityczne. Także ja nie przemawiałam na żadnym proteście rolników, nie przemawiam, uczestniczę jako zwykły uczestnik. Natomiast na czym nam zależy jako politykom? Nam zależy jako politykom na tym, żeby te postulaty zostały zrealizowane. I nie po to napisałam to rozporządzenie, żeby one nie zostały podpisane i mam nadzieję, przygotowałam gotowe do podpisania, można je podpisać.
A ma pani ze sobą?
I to jest, być może mam, być może...
Od razu może pan redaktor Krzysztof Skowroński podpisze takie rozporządzenie.
Nie wiem, chyba nie wzięłam. Noszę je zawsze ze sobą.
Ale... A ja długopis mam.
Pan redaktor jest gotowy.
A jakie ma pani gospodarstwo?
To znaczy? Z bydłem mlecznym.
Dużo tych krówek?
100.
100.
A to dużo czy mało?
No tak średnio.
A 100 to już nie, to już jest pełna mechanizacja. Tam już komputery sterują całym procesem.
Chciałabym, żeby tak było.
Natomiast... No jest taki geo chyba, taki system.
Tak, są roboty dynia, one są bardzo drogie, natomiast prawda jest taka, że dzisiaj ta przyszłość rolnictwa jest tak nieprzewidywalna, że właśnie zadaniem polityków jest zrobić wszystko, aby ta stabilność była w tym rolnictwie utrzymana. No i niestety widzimy też propozycjami ustaw, tak? Propozycją ustawy o zakazie zwierząt na futra, że no jest taka tendencja do tego, żeby likwidować hodowlę zwierząt w Polsce.
Ale z kolei mleko jest towarem eksportowym do Ukrainy. Płynie polskie mleko i przetwory mleczne.
Tak, już tłumaczyłam, że jesteśmy w stanie zdywersyfikować ten eksport i nie boimy się. Boimy się tego, że Ukraina za jakiś czas będzie również eksporterem mleka i to nas może zniszczyć.
A nawozów z Rosji używamy?
Nie wiem, panie redaktorze, używaliśmy na pewno.
Dostawy mocznika i azotu z Rosji do krajów Unii Europejskiej wzrosły dwukrotnie od rosyjskiej agresji. Tak, pomagamy Putinowi, ale jak
Ale panie redaktorze, to a Unia Europejska wprowadziła sankcje na żywność z Rosji?
Nie wprowadziła.
Ani na zboża.
To są unijne.
A powinna wprowadzić?
Tak, na import oczywiście. Bez żadnych... Znaczy, no to co... No, panie redaktorze, wychodzą, protestują litewscy rolnicy. Mają na to dokumenty, że jest import żywności, akurat tam był zboża. I nic z tym Unia Europejska nie zrobiła. Zresztą jest wiele obszarów. Po prostu ta polityka jest sankcyjna, bardzo dziurawa i widać, że różne lobby na poziomie Brukseli działają.
Jak powiedział pan komisarz, bo z kolei jest Rosja importuje wino i oliwę i to trzeba o to zadbać.
No, nie tylko francuskich rolników. No dobrze, piekło zamarzło, bo Włodzimierz Czarzasty mówi tak wczoraj. Rolnicy mają rację, ale embarga jutro w żadnym nie wprowadzimy. W żadnym...
Traktorze,
tak. Właśnie czytam ten cytat. Nie wiem, czemu w żadnym traktorze. Nie wiem, o co chodzi panu wicemarszałkowi. Trzeba siadać do stołu z rolnikami i Ukraińcami. To jeden głos.
Pani popatrzyła na zegarek? Tam mamy zegar. 8:35, proszę państwa.
Spojrzałam z ciekawości.
To macie jeden przekaz. Z lewicą niemalże w tej sprawie.
Dlaczego?
No bo rolnicy mają rację, mówi Włodzimierz Czarzasty.
Ale embarga nie będzie.
My chcemy, a lewica rozumiem, że nie chce.
Nie, no, że nie wprowadzi jutro w żadnym traktorze, a może wprowadzi jutro w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
To chciałabym, żeby tak było, ale na razie nie widzę chęci i woli.
Dobrze, tu stawiamy kropkę. Chyba zapytam o to, co powiedzieli wczoraj przywódcy w Paryżu. Emmanuel Macron powiedział, że Rosja jest gotowa zaatakować kolejnych 10 państw europejskich. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że przywódcy mówili o ewentualnym wysłaniu wojsk państw europejskich na Ukrainę. Jak na to patrzy Konfederacja?
Znaczy na wysyłanie polskich wojsk na teren Ukrainy na pewno krytycznie, co do tego nie ma wątpliwości.
A jeżeli będzie koalicja europejska? Jeżeli to będzie taki pomysł, że albo walczymy pod Warszawą, albo walczymy pod Kijowem?
Panie redaktorze, my przede wszystkim musimy cały czas wzmacniać nasze bezpieczeństwo militarne i to jest
naszym... A tym nie wzmocnimy?
Panie redaktorze, my już wystarczająco dużo pomogliśmy Ukrainie militarnie, przyjmując uchodźców, pomagając finansowo, wysyłając broń, natomiast ta pomoc...
Ukraina przegra?
Nie, nie, to też musimy być gotowi na taki scenariusz. To też musimy być gotowi militarnie i pod kątem
bezpieczeństwa. To nie lepiej zrobić tak, żeby nie przegrała?
Panie redaktorze, a jest taka gwarancja, że pomoc polska zagwarantuje zwycięstwo Ukrainie? Bo ja takiej pewności nie mam.
Opis wojen od Juliusza Cezara i wojny galickiej, nie ma na wojnie pewności.
Panie redaktorze.
Dyrektor, nigdy nie było.
Nie, oczywiście, że nie ma, natomiast my przede wszystkim musimy zagwarantować nasze bezpieczeństwo militarne.
Czyli co, Konfederacja, jeżeli będzie taki pomysł europejski, że wspomagamy także wojskowo Ukrainę, to Konfederacja będzie mówić nie.
Tak, tak. Wysyłaniem polskich żołnierzy na Ukrainę nie.
Jest godzina 8:36.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
No i kończymy wywiad Poranka Wnet. Anna Bryłka, Konfederacja, dziękuję bardzo za rozmowę. O 10:00 pani już będzie na proteście rolników. Może się, na pewno się zobaczymy. Nie wiem, czy będziemy rozmawiać, czy nie. To wszystko przed nami.
A te notatki też pani weźmie ze sobą na protest?
Nie. Tak, noszę je ze sobą.
A gazeta? Jaki tam jest cytat z gazety, jeśli można tylko podejrzeć? Rolnicy zdobyli Paryż.
Tak.
A, jednak. 8:37.